Kępiński. Dobry wieczór. Przed mikrofonów mówią
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Będzie sporo dźwiękowych atrakcji. Oczywiście w pierwszej godzinie spotkania z muzyką i sportem na naszej antenie będzie część publicystyczna. Porozmawiamy o mocnym wejściu w olimpijski rok AZS-u Poznań w 101. roku działalności tego stowarzyszenia. Zajrzymy na jubileuszową 15. galę gnieźnieńskiego sportu. Będzie także o sporcie w Poznaniu. Zajrzymy także na poznańskie Morasko, gdzie powstały nowe uniwersyteckie obiekty sportowe. Będziemy rozmawiać także o kajakarstwie, oczywiście w kontekście Igrzysk Tokio 2020. No i o Tokio 2020 mówić będziemy także z poznańską maratonką, która na tę imprezę się wybiera. Po godzinie 18 jak zwykle przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, czyli siatkówka, koszykówka, halowy hokej. Będziemy rozmawiać także o żużlu w Poznaniu i w Gnieźnie. A po godzinie 19 zaprosimy Państwa na obszerny blok piłkarski. Będzie i o poznańskim Lechu w rozmowie z Darko Jefticiem, będzie o poznańskiej Warcie, będzie także o ekstraklasie futsalu, a także nasz magazyn Wielkopolskie Gole, tym razem o przygotowaniach do wiosennej części rozgrywek m.in. w Unii Swarzędz, Warcie Międzychód i drużynie Orkana Chorzemin. To wszystko do godziny 20. Będą też konkursy. Niedziela, 19 dzień stycznia. Startujemy z najważniejszymi informacjami dnia.
W niemieckim Titize Neustadt dobiega końca kolejny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po pierwszej serii prowadził Dawid Kubacki, który o ponad 3 punkty wyprzedzał Japończyka Ryoyo Kobayashiego. Do drugiej rundy awansowali także Piotr Żyła i Kamil Stoch. Odpadli Stefan Hul, Aleksander Zniszczał i Maciej Kot. Za moment będziemy znali rozstrzygnięcia tego dzisiejszego konkursu.
To może, Wojtku, popatrzmy na to, co dzieje się w Titize Neustadt, bo właśnie pojawił się na belce startowej, teraz już na rozbiegu Dawid Kubacki. Do osiągnięcia zwycięstwa potrzebne są 134 metry przynajmniej, no i trudno chyba będzie jednak osiągnąć, choć zadowolony jest Kubacki przy wylądowaniu gdzieś tam na okolicach tej zielonej, wyznaczanej komputerowo linii. 133,5 metra w drugiej serii tej finałowej Dawida Kubackiego. No i będziemy czekali także na sędziowskie noty, czy będzie kolejna wygrana już po raz ósmy z rzędu polskiego zawodnika. Jeszcze Dawid Kubacki też z takim niepokojem spogląda na tablicę elektroniczną. Tam będą wyświetlać się łączne noty. Ładny lot Dawida Kubackiego, ale jak mówiliśmy, te komputerowe wyliczanki wskazywały, że trzeba osiągnąć 134 metry w tym finałowym skoku, ażeby wygrać zawody w Titize Neustadt. Wczoraj fenomenalny występ Dawida Kubackiego. Wielkie oklaski od całej tej rodziny skoczków narciarskich z całego świata. Zadowolonej polscy trenerzy z głównym szkoleniowcem Michałem Doleżalem, Ryoyo Kobayashi czeka też na te rozstrzygnięcia. No i zobaczymy, jaka będzie punktacja, czy Kobayashi, czy Kubacki. Dawid Kubacki, 283,3 punktu i wygrywa konkurs w Titize Neustadt przed Japończykiem Ryoyo Kobayashi. A zatem no, rozpoczynamy mocnym akcentem znakomite zimowe występy Dawida Kubackiego.
Zdecydowanie lepiej idzie nam w skokach narciarskich niż w innych dyscyplinach zimowych. Rosjanin Aleksandr Bolszunow wygrał rywalizację na 15 km techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich, które odbyły się w czeskim Nowym Mieście. Dominik Bury zajął 33 miejsce w zmaganiach kobiet na 10 km. Najlepsza z Polek, Izabela Marciszy, także była 33. Triumfowała Norweszka Teresa Johauk. Monika Hojnisz-Staręga wywalczyła 7. lokatę w biegu na dochodzenie na 10 km biatlonowego Pucharu Świata w niemieckim Ruhpolding. Zwyciężyła Norweszka Tiril Ekhof, umacniając się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. O pucharowe punkty rywalizowali dziś także Alpejczycy. Slalom mężczyzn w szwajcarskim Wengen wygrał Francuz Clement Noël, a slalom gigant równoległy kobiet we włoskim Sestriere zakończył się zwycięstwem jego rodaczki Klary Dires. Polscy hokeiści na trawie nie utrzymali się w elicie halowych mistrzostw Europy. W ostatnim meczu rozgrywanego w Berlinie turnieju biało-czerwoni ulegli dziś Belgii 4-7 i razem z Ukrainą spadli do tak zwanej drugiej dywizji. W finale Niemcy pokonali broniącą tytułu Austrię 6-3.
Dawid Kubacki zwycięża w Titize Neustadt. Na drugim miejscu, jak mówiliśmy, reprezentant Japonii Ryoyo Kobayashi. Na trzecim Słowieniec Timi Zajc. No a w tej finałowej 30 jeszcze dwójka Polaków. Na 8 miejscu zakończył zawody Piotr Żyła, a na miejscu 24 Kamil Stoch. 10,5 minuty po godzinie 17. Mocno rozpoczęliśmy to wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Należy nam się troszkę muzycznego oddechu. No a później pierwsza rozmowa o mocnym olimpijskim 2020 roku w działalności Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, który wkracza 101 rok działalności. To za 3 minuty.
frío, te sienta también. Vuelve polvo a tus pies, Aileen. Vamos, Aileen, si lo quieres así, ven conmigo, vente junto a mí. Quiero abrazarte y hacerte el amor como siempre. Gran parte de sus sueños, pero no, tú y yo no, nadie puede derrotarnos. Dura, 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 cantaremos como antes. Vamos, Aileen, necesito seguir, te lo juro. Te sienta también, vuelvo el polvo a tus pies, Aileen. Vamos, Aileen, si lo quieres así, ven conmigo, vente junto a mí. Quiero abrazarte y hacerte el amor como siempre, para siempre, Aileen.
Od stulecia Akademickiego Związku Sportowego Poznania, zakończony 2019 rok, a cały czas uśmiecha się prezes organizacji środowiskowej Tomasz Szponder. To oznacza, że ten rok minął dobrze także pod kątem i jubileuszowym, i wynikowym?
No tak, to był znakomity rok, rzeczywiście. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, no to mieliśmy wielkie obchody i dużo pracy ze stuleciem naszej organizacji. Podobno wypadło nieźle, więc się cieszę bardzo z tych ocen. A druga sprawa to wcześniej nieco mieliśmy Akademickie Mistrzostwa Europy w koszykówce. Bardzo dużą imprezę, kilkaset osób. 8 dni grania, 9 dni imprezy, także no było bardzo duży wysiłek organizacyjny. Natomiast jeśli chodzi o tą naszą działalność taką codzienną, merytoryczną, no to też wydaje mi się, że dużo tych sukcesów było. No, jedyny klub, którego zawodniczki zdobyły 2 srebrne medale na Mistrzostwach Świata Lekkiej Atletyce, na przykład, tak? Patrycja Wyciszkiewicz z Zawadzka i Anna Fiodorow. Mistrzostwo Europy kolejne Oli Kowalczuk. Medale w kategoriach młodzieżowych i juniorskich, także taekwondzistów między innymi. No, starty zespołów ligowych. To też ewenement, że mamy w tej chwili tyle zespołów w AZS-ie w najwyższych klasach rozgrywek. No żaden klub chyba w Polsce nie ma tylu. I w związku z tym no, duża praca wyczynie, podparta no, znakomitymi też wynikami w sporcie dzieci i młodzieży. No, trzeba powiedzieć, że nie jesteśmy tylko klubem czysto akademickim, studenckim, ale jesteśmy typowym klubem miejskim, bo zajmujemy się ogromną rzeszą dzieci, młodzieży, mieszkańców tego miasta i okolic także, bo nie ograniczamy tej działalności przecież tylko do Poznania. I obydwa kluby akademickie, bo i klub środowiskowy, i klub AZS-u, AWF-u, no odnoszą znakomite sukcesy, jeśli chodzi o klasyfikację sportu dzieci i młodzieży. Środowisko w tym roku po raz wtóry na drugim miejscu w kraju, a AZS-AWF na miejscu 5, najwyższym w historii, z bardzo dużą rekordową liczbą punktów. Także obydwa kluby widać, że tę pracę z młodzieżą traktują priorytetowo, oczywiście dzięki wsparciu tutaj władz samorządowych, bo dużo pieniędzy jednak na to idzie i z Urzędu Miasta Poznania, i z Urzędu Marszałkowskiego na wsparcie tej działalności dziecięco-młodzieżowej. No i ostatnia sprawa, może dla nas najważniejsza pewnie statutowo, to jest sport studencki. Prowadzimy nadal najszerszy system rozgrywek w kraju, jeśli chodzi o studentów. 60 dyscyplin ponownie. Prowadzimy tutaj taką bardzo szeroką działalność, jeśli chodzi o starty w Akademickich Mistrzostwach Polski i organizację imprez w Akademickich Mistrzostwach Polski. Politechnika ponownie bardzo wysoko na 5. miejscu w klasyfikacji generalnej. Także sukcesów także i tutaj jest sporo. No i trochę jednak prac remontowych na obiektach, które mamy, to są wszystko obiekty stare, zdekapitalizowane w dużej części i rzeczywiście poprawiliśmy stan tych obiektów w ostatnich paru latach. I znowu tu dzięki wsparciu Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, za które bardzo, bardzo mieszkańcom i władzom dziękujemy.
Panie prezesie, to teraz przyszłościowe pytanie a propos 2020 roku. Ile medali mają pańskim zdaniem szansę wywalczyć sportowcy spod szyldu AZS-u na Igrzyskach w Tokio i jakie najważniejsze imprezy będziecie organizować w 2020 tu na miejscu?
Medale to myślę, że tych szans medalowych chyba jest najwięcej, jak pamiętam w historii AZS-u, no bo co najmniej trzy są mocne szanse, czyli te dziewczyny, o których mówiłem przed chwilą, jeśli chodzi o sukcesy roku 2019, czyli sztafeta 4x400. Mam nadzieję, że z Patrycją. Konkurs z rzutu młodym, czyli Joasia Fiodorow. No i Ola Kowalczuk. To jest sport walki. Ona jest na 5., 6. miejscu na świecie sklasyfikowana, ale jak to sport walki, no może to być i złoty medal, może to być jakiś medal, może to być oczywiście porażka. Natomiast no, mam nadzieję, że ta jej równa forma, bardzo i wiele sukcesów międzynarodowych jest jakimś zwiastunem tego, że ma duże szanse na medal. Liczymy na wyjazd dużej grupy zawodników, nie tylko tych dziewczyn, o których mówiłem. Szansę ma jeszcze i drużyna florecistek złożona z zawodniczek AZS-u AMO i AZS-u AWF-u, tutaj Poznań akurat. I jest przecież maratonka, która już ma kwalifikację olimpijską. Jest szansa jeszcze kilku lekkoatletów. Może ktoś z taekwondo jeszcze Szymon Wierzbicki w żeglarstwie jakieś szanse ma. Także w najlepszym układzie myślę, że nawet 10 osób może z AZS-u w Poznaniu na te igrzyska pojechać z takimi szansami. Natomiast jeśli chodzi o imprezy, no to Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu w lipcu. Wielka impreza, mamy w tej chwili 17 zgłoszonych krajów z całego świata, od Nowej Zelandii po Argentynę. Myślę, że to będzie też tutaj bardzo ciekawa impreza. Wiadomo, że futsal cieszy się dużym zainteresowaniem, także w naszych rozrywkach studenckich. To jest w tej chwili najpopularniejsza dyscyplina. Nie siatkówka, nie koszykówka, tylko właśnie futsal. Także liczymy tutaj na szeroki udział kibiców i na dobry wynik sportowy reprezentacji Polski. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. So lonely. Living on my own.
Jeden minut po godzinie 17. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Nie tylko części publicystyczne, ale także gorące informacje z meczu pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. Wczoraj oczywiście ekipa Enea Energetyka Poznań w pierwszoligowym meczu pokonała siatkarki Krzyostrowiec gładko 3-0. No ale dzisiaj tak łatwo już nie jest, bo od 16 w hali Citizen trwa drugi zaległy mecz z Mielecką Stalą i na razie w tym spotkaniu prowadzenie ekipy gości w setach 2-0. Pierwsza partia wygrana przez Mielczanki 25-23 i identycznie także 25-23 wygrany set numer 2. Może jeszcze losy tego meczu poznanianki będą w stanie odwrócić. Yeah, baby.
22 minuty po godzinie 17, audycja w sportowym rytmie. Tydzień temu na naszej antenie relacjonowaliśmy przebieg jubiluszowej 10. Poznańskiej Gali Sportu, ale to nie jest najstarsza gala w Wielkopolsce. 5 lat starsza jest m.in. gala organizowana co roku w Gnieźnie. Właśnie taka 15. gala gnieźnieńskiego sportu odbyła się w miniony piątek wieczorem.
15. jubileuszowa gala gnieźnieńskiego sportu w hali imienia Mieczysława Łopatki w Gnieźnie. Laureatka głównej nagrody Orła Gnieźnieńskiego Sportu, zwyciężczyni czołowej dziesiątce sportowców szypiorniska MKSPR Urbis Gniezno Joanna Sawicka wyraźnie wzruszona była na scenie. Zgadza się?
Tak, jeszcze do teraz nie dochodzi do mnie ta informacja. To są naprawdę niesamowite emocje. Jeżeli tam się stoi przed mikrofonem, to się zapomina po prostu wszystko, co miało się do powiedzenia. To są tak duże emocje, że mam nadzieję, że z minuty na minutę puszczą i po prostu będę się z tego cieszyła razem z całą drużyną, bo to tak naprawdę cała drużyna zasługuje na ten sukces, łącznie z trenerami.
Pani Marysiu, zdradziła Pani rzeczy niesamowitą, że już wiele, wiele lat jest Pani z piłką ręczną związana. Ile?
To jest już 26 lat i tak jak już wspomniałam, po tylu latach przychodzi tylko jedno do głowy, że odniosłam niesamowity sukces, bo poszłam w kierunku sportu, wybrałam dyscyplinę, która tak naprawdę przynosi mi bardzo dużo radości i satysfakcji. I to chyba się w życiu najbardziej liczy.
Tak, patrząc na boisko, widać ducha zespołowości, taki team spirit, tak, że było widać na tej gali. Zrobiły pani dziewczyny fantastyczny szpaler, chyba nie do zapomnienia rzecz.
Tak, oczywiście nie zapomnę tego do końca życia. To są wspomnienia, które tak naprawdę będą ze mną już na zawsze. Super uczucie, naprawdę.
Pierwsze miejsce podczas tej gali 2020. Takie jeszcze jedno sportowe marzenie.
Znaczy moim największym teraz sportowym marzeniem jest to, żeby jak najdłużej grać, bo ja sobie nie wyobrażam życia bez sportu i oby po prostu zdrowie się mnie trzymało tak jak do tej pory, bo jeżeli jest zdrowie, to moim zdaniem nie ma rzeczy niemożliwych i można wszystko zrobić w życiu.
Dynamiczna muzyka, bo wydaje się, że dynamiczny jest gnieźnieński sport, czego mogliśmy być świadkami podczas rozdawania wielu, wielu nagród w różnych kategoriach. Impreza roku, odkrycie roku, drużyna roku, aż wreszcie dziesiątka najlepszych sportowców z Orłami gnieźnieńskiego sportu. Przyjemność wręczenia głównej nagrody miał prezydent miasta Gniezna, pan Tomasz Wudasz. Gniezno sportowe ma się dobrze?
Gniezno sportowe ma się dobrze, ale ma się dlatego, że mam wspaniałych ludzi, wspaniałych sportowców, wspaniałych trenerów, wspaniałych działaczy, ale też mam fantastycznych sponsorów, którzy dokładają również tą cegiełkę finansową do tego. To są cudowni, wspaniali ludzie i taka gala dzisiaj na 370 osób, kiedy zapraszamy wszystkie dyscypliny, wszystkie kluby, to jest coś wspaniałego, kiedy mogę tym ludziom podziękować, ale też powiedzieć o progresie, bo każdego roku gnieźnieński sport dużym krokiem idzie do przodu.
No właśnie, takie połączenie też pewnej tradycji z nowoczesnością, bo tutaj wśród wielu wyróżnionych, także wśród odkryć roku, hokeiści na trawie, czyli olimpijska gra z udziałem Gnieźnian na przestrzeni całej historii polskiego olimpizmu. Bo i piłka ręczna jako drużyna roku, dziewczyny z MKS-u PR Urbis. Impreza roku, Puchar Polski w piłce ręcznej organizowany w tej hali, którą dzisiaj zmieniliście w salę balową. Warto chyba docenić sportowców, dziewczyny by mogły ubrać galowe suknie, panów sportowców by nie zakładali żużlowcy keflarów, a garnitury, muszki, krawaty, prawda?
Oczywiście, że tak, ta hala właśnie pełni taką funkcję nie tylko sportową, ale i widowiskową, stąd też pomysł, który się narodził w zeszłym roku, aby tutaj odbywała się gnieźnieńska gala sportu. Po pierwsze, większe grono, tak jak mówiłem, wspaniałych ludzi, po drugie moje ogromne podziękowania dla nich, a po trzecie obiecałem to piłkarkom ręcznym, że mówię, czyny, dla was warto takie gale robić, a one mówią, okej, ale musi iż prezydent zrobić nam też tutaj ładne tańce. W związku z powyższym jest miejsce, jest powierzchnia, a ponieważ sportowcem najlepszym Gniezna za zeszły rok została właśnie piłkarka ręczna, wspaniała kobieta, naprawdę dziewczyna, która robi różnicę na parkiecie z doświadczeniem w najwyższej klasie rozgrywek, Jasia Sawicka, więc no nie mogę, po prostu nie mogę odmówić tym dziewczynom. Kocham ten sport, jak wszystkie dyscypliny, które mamy, bo i sam staram się niektóre dyscypliny uprawiać, ale prośbę dziewczyn nie mogę mówić stąd w tej hali. Tutaj myślę, że zabawa do białego rana.
A jeszcze króciuteńko sportowe, prezydenckie marzenie Tomasza Budasza na 2020 o gnieźnieńskim sporcie, myślę oczywiście.
Ja mam zawsze takie marzenie, że chciałbym zobaczyć w koszulce biało-czerwonej naszego młodego człowieka, który wychodzi, czy to będzie gra zespołowa, czy gra indywidualna, w takim wielkim naprawdę konkursie typu Euro, tak jak będziemy przeżywali to w tym roku, czy Olimpiada, którą tu również będziemy przeżywali. I on wtedy mówi: szanowni państwo, wychowałem się w Gnieźnie, moim pierwszym trenerem był gnieźnianin, tu stawiałem pierwsze kroki, klimat do rozwoju sportu w Gnieźnie jest najlepszy w całej Polsce. To jest moje marzenie.
Była także specjalna nagroda podczas gnieźnieńskiej gali sportu dla super orła Krzysztofa Jabłońskiego. Krzysiu, tobie w metrykę mogę zajrzeć. 42 lata już teraz. Ile lat spędziłeś na szuszlowym torze? Bo tutaj cię wychwalano. Tutaj wciąż pamiętacie fantastyczny gnieźnieński sukces postaci wicemistrzostwa świata juniorów z 98 roku. Wspominał o tym prezydent Tomasz Budasz. Jesteś zadowolony ze swojej kariery?
Jako małe dziecko dążyłem do tego, żeby zostać indywidualnym mistrzem świata, jeździć Grand Prix. Akurat tych rzeczy nie udało mi się zdobyć, ale cała 25-letnia kariera. No myślę, że gdybym nie trzymał jakiegoś odpowiedniego poziomu, to te 25 lat nie byłoby mi dane jeździć, bo tak naprawdę skończyłem jeździć z tego tytułu, że nie było już zapotrzebowania na wynik, który prezentowałem.
Byłeś oczywiście w różnych klubach w naszym kraju, ale jednak te czerwono-czarne barwy i Brzesińska 25 to taki prawdziwy twój szuszlowy dom.
Bodajże w 91 roku zapisałem się do szkółki, przystąpiłem do treningów z klubem gnieźnieńskim. Łączyły mnie i lata fajne i też złe, jakieś tam przykre momenty, ale staram się pamiętać te fajne. Dzisiaj jakieś wzruszenie jednak mnie dosięgło i to zaszczytne wyróżnienie.
Na dobrym miejscu w domu stanie super orzeł?
W domu nie mam żadnych pucharów ani odznaczeń sportowych. Trochę nad tym ubolewam, że też że dzieci widzą mnie jako, można powiedzieć, emeryta sportowego. Niemniej to wyróżnienie stanie w domu na kominku w głównym miejscu.
Pełna 4 minuty temu byliśmy w Gnieźnie, teraz wracamy do Poznania. Styczeń to dobry czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w ciągu minionych 12 miesięcy, a także sprawdzenie, co może przynieść kolejny nowy 2020 rok. O tym Dawid Cytrowski rozmawiał z wiceprezydentem Poznania Jędrzejem Solarskim oraz dyrektorem Wydziału Sportu panią Ewą Bąk.
Ten, który rozpoczął się 2020 rok, rok Igrzysk Olimpijskich, mam nadzieję, że przyniesie sukcesy w postaci medali olimpijskich dla poznańskich sportowców. No wciąż nam się marzy, żeby powtórzyć wyczyn Szymona Ziółkowskiego, czyli złoty medal olimpijski. Takie pewnie szanse są, nie zaperzamy. Myślę, że będziemy się tutaj w przyszłym roku cieszyć się z świetnych występów poznańskich sportowców na arenach przede wszystkim Igrzysk Olimpijskich, ale nie tylko, bo przy roku nas czeka również wiele innych ważnych zawodów.
2019 rok to był pani zdaniem udany rok dla poznańskiego sportu, bo tych rzeczywiście kilka tych nominacji olimpijskich udało się dla Poznania, zresztą też Wielkopolski zdobyć. To chyba dobra zapowiedź tego, co może się wydarzyć w tym ważnym olimpijskim 2020 roku.
No przede wszystkim większe środki finansowe na sport, to jest raz. Drugie, nowe obiekty, które powstały, basen, boisko pełnowymiarowe, przepiękne boisko przy ulicy Harcerskiej, wysoka pozycja w sporcie młodzieżowym, trener osiedlowy, trener senioralny. Są to rzeczy, które się działy i przyniosły dużą satysfakcję i sportową, i taką naszą organizacyjną.
Sporty drużynowe, w tym roku zwiększyliście jakby pulę środków do rozdysponowania na zespoły. Pani zdaniem już po tych pierwszych miesiącach od tego nowego budżetowania sprawdza się to? W sensie, czy kluby dobrze to wykorzystują, te środki?
Na środków rzeczywiście przekazaliśmy więcej. Dobiega pierwsza runda i tu mamy dużo rzeczy do przedyskutowania, do zastanowienia się, czy ten model finansowania ze strony miasta powinien być w takim zakresie. Rzeczywiście niektóre rzeczy wymagają tu poprawy. Mam to na myśli zespół Biofarmu Koszykarzy, którzy nas tutaj, tak po sportowemu mogę powiedzieć, lekko jesteśmy zawiedzeni.
Sport to nie tylko sport wyczynowy, to także sport amatorski.
Tego oczekują nasi mieszkańcy, przecież trener osiedlowy, senioralny, to jest projekt, który rokrocznie wygrywa w budżecie obywatelskim kilka tysięcy głosów i też kilka tysięcy poznaniaków, bardzo dużo seniorów, ponad 3000 uczestniczy w tych zajęciach, bo seniorzy wiedzą, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna w zdrowym trybie życia. Im więcej aktywności, tym zdrowsze życie.
Panie prezydencie, sport to także infrastruktura. Co planujecie na ten 2020? Jakieś rozpoczęcia, jakieś zakończenia pewnych projektów? Jak to wszystko będzie wyglądało w 2020?
Oczywiście, że tak. No, budujemy basen na osiedlu Zwycięstwa. Jesteśmy w trakcie projektowania basenu w Parku Kasprowicza, tego krytego basenu, bo jego brakuje w tamtej części Poznania w związku z zamknięciem basenu tak zwanego na Olimpii. Również będziemy całkowicie wymieniać nawierzchnię bieżni lekkoatletycznej na Golęcinie. Tam również budujemy tak zwany stadion rozgrzewkowy po to, żeby móc zapraszać te najważniejsze wydarzenia lekkoatletyczne, ten Grand Prix, tak jak żeśmy w mijającym roku zorganizowali. Projektujemy również halę wielofunkcyjną przy drodze dębińskiej. Nadal jak co roku finansujemy zmiany infrastrukturalne na torze regatowym Malta. Także jest kilkadziesiąt milionów złotych w budżecie na przyszły rok. Na pewno te pieniądze wydamy.
Aby powstawały te obiekty sportowe, choć nie z każdym jest tak różowo, jak słyszeliśmy. Nie powstanie m.in. lekkoatletyczna hala na poznańskim Golęcinie, ale to temat na zupełnie inne opowiadanie. Tymczasem na sportowej mapie Poznania pojawił się na szczęście nowy obiekt. Obiekt uniwersytecki, tartanowa bieżnia, boisko do piłki nożnej, tor dla rolkarzy, siłownia zewnętrzna, otwarty kort tenisowy, rzutnia do pchnięcia kulą i dwustronna skocznia w dal. To rzeczywiście cały zestaw, który w miniony czwartek uroczyście otwarto na uniwersyteckim kampusie Morasko. Posłuchajmy, co powiedział naszemu reporterowi m.in. prorektor UOM profesor Tadeusz Wallas.
Mamy ponad 30 sekcji sportu wyczynowego na naszym uniwersytecie. Powstanie tego obiektu umożliwia uruchomienie kolejnych sekcji, no a przede wszystkim dzięki temu obiektowi otrzymują studenci, pracownicy obiekt na przykład do uprawiania piłki nożnej. No takiego pełnowymiarowego boiska do tej pory nie mieliśmy. Łącznie wydaliśmy na te obiekty sportowe, które widzimy, 16 milionów złotych, z czego 5 milionów dostaliśmy z budżetu państwa, natomiast pozostała część kwoty to środki wypracowane przez uniwersytet. Ustawa o programie wieloletnim była nowelizowana 3-krotnie, a to z uwagi na to, że formalności nas do tego zmuszały. No i bardzo się cieszymy, że po 15 latach ten program wieloletni został zrealizowany, że dobiegł on końca. Nie ukrywam, że to pozwala nam za jakiś czas ubiegać się o kolejny program, bo mamy oczywiście następne pomysły na rozwój naszego uniwersytetu.
W uroczystym otwarciu tego nowego obiektu na Poznańskim Morasku uczestniczy też nasza znakomita biegaczka Karolina Nadolska. To chyba cieszy każdego sportowca, gdy powstaje nowy obiekt mogący służyć i sportowcom, i studentom.
No oczywiście, że tak. Ja nawet sama często lecąc samolotem z góry wypatruję właśnie stadionów, tak, z bieżnią lekkoatletyczną, także bardzo się cieszę, że taki obiekt powstał tutaj na Morasku, bo oprócz tych pięknych, zielonych terenów i tras do biegania, mamy obiekt, na którym możemy wykonywać te bardziej wymagające jednostki treningowe my jako profesjonaliści, zawodowcy, a też mówię ja jako wykładowca uniwersytetu, bo jestem pracownikiem i będę miała przyjemność prowadzić tu zajęcia z studentami. No i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości też ta nasza sekcja lekkoatletyczna tutaj bardzo, bardzo się rozkręci. Będę mogła studentów zarażać pasją do biegania, a także amatorów i okoliczną tutaj społeczność aktywować do aktywności fizycznej właśnie poprzez bieganie.
Z tą panią jeszcze spotkamy się w tej godzinie audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań. To też kolejne lekkoatletyczne nasze marzenia na dobry występ na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No to my teraz sprawdzimy państwa czujność. Jeśli ktoś był uważny i słuchał naszych rozmów, to już pewnie nie będzie miał problemu z odpowiedzią na pytanie, ale warto też powiedzieć, o co państwo zagrają. Mówiliśmy sporo o kalendarzu imprez sportowych w naszym regionie, no więc będzie kalendarz książkowy od powiatu poznańskiego. Będzie też taka specjalna czerwona czapeczka, bo między innymi w ten weekend startuje na amerykańskim torze Daytona młody kierowca wyścigowy Tomi Klubu Wielkopolski, Nikodem Wierzbicki. I ta czapeczka jest właśnie od niego, dodatkowo także smycz. A my państwa zapytamy o to, kto dla Akademickiego Związku Sportowego zdobywał tytuły wicemistrzowskie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Możemy powiedzieć, że chodzi o jaką konkurencję?
Przede wszystkim musimy powiedzieć, że chodzi o AZS Poznań,
tak,
a po drugie możemy powiedzieć, że chodzi o Królową Sportu.
Dobrze, dobrze. To 61 86 54 654, telefon do naszego studia. Proszę podać, już będzie, nie będziemy państwu ściemniać. Chodzi o dwie panie akademiczki z AZS-u Poznań, które zdobyły srebrne medale na lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata. Do wygrania kalendarz, czapeczka, smycz. 61 86 54 654.
I kto nas uważnie słuchał w tej godzinie, ten nie powinien mieć problemów z odpowiedzią na to pytanie, bo oba nazwiska już się dzisiaj w audycji przewinęły. Czekamy. I like the way you talk, I like the things you wear, I want your number tattooed on my arm in ink, I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Come with me, I swear, I'm gonna take you somewhere warm, you know, j'adore la mer. Cause when the morning comes, I know you won't be there. Every time I turn around, you disappear. Tattooed on my arm in ink, I swear. Cause when the morning comes, I know you won't be there. But every time I turn around, you disappear.
Tutaj, proszę Państwa, będziemy mieli rozstrzygnięcie. Telefon z Koźmina Wielkopolskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy serdecznie. Panie Marianie, proszę odpowiedzieć na pytanie, bo uczynił Pan to prawidłowo poza anteną. Potwierdźmy.
W lekkiej atletyce pani Fiodorow w rzucie młotem i pani Wyciszkiewicz w sztafecie 4x100 metrów.
4x400 metrów, ale to dodatkowe. Także nie ma problemu. Serdecznie gratulujemy. No oczywiście nagrodę wyślemy pocztą, kalendarz książkowy i czapeczka od Nikodema Wierzbickiego, który startuje w wyścigowej rywalizacji na torze Daytona. Panie Marianie, dziękujemy serdecznie. Obiecujemy, że będą kolejne konkursy, także będzie szansa przed innymi z Państwa, by w audycji w sportowym rytmie nagrody wygrać. Co teraz, Wojtku?
Trzymamy kciuki za przedstawicieli polskiej lekkiej atletyki na zbliżającym się igrzyskach olimpijskich w Tokio, ale to nie jest jedyna dyscyplina, która może przynieść dobre występy Polaków i także Wielkopolan na tej imprezie. Inną jest na pewno kajakarstwo. O tym, co ciekawego przyniesie rok 2020, między innymi w rozmowie z szefem polskich kajaków.
Chodzimy powolutku w olimpijski 2020 rok. Z jaką miną? Radosną wchodzi w ten olimpijski rok prezes Polskiego Związku Kajakowego, pan Tadeusz Wróblewski?
Weszliśmy już 2 miesiące, mamy okresu przygotowawczego tego najważniejszego chyba dla każdego związku sportowego roku olimpijskiego. 2 miesiące okresu przygotowawczego, zawodnicy są już w treningu bardzo mocnym. Weszliśmy, ja mogę powiedzieć tak spokojnie, z olbrzymimi szansami na też historyczny wynik, dlatego że typują nas do 4 medali, no bo w tym roku mieliśmy 4 medale na Mistrzostwa Świata, całkiem nieźle, również slalomiści wypadli. A więc jako prezes związku spokojny jestem. Zakończyliśmy konsultację dotyczącą budżetowania grup młodzieżowych, też optymistycznie na to ministerstwo spojrzało, na nasze osiągnięcia. Nie mieliśmy w zasadzie większych problemów z zatwierdzeniem projektu budżetu. No cóż, no w tej chwili każdy się pyta, no co powinniśmy robić. Ja uważam, że są oczywiście dwa priorytety. Najważniejsze to zapewnić jak najlepsze warunki dla tych, którzy mogą zdobyć na medale olimpijskie, oraz trzeba myśleć również o zapleczu, a więc za 4 lata kolejne igrzyska w Paryżu, a więc ta grupa U23 juniorzy muszą również mieć w sposób mądry ten projekt zaprogramowany i nadzorowany i realizowany. Także jestem optymistą. Dzisiaj chcę publicznie podziękować tej załodze Wielkopolskiego Związku Kajakowego za to, że zrobiliśmy potężne imprezy przez ostatnie 2 lata. Z nadzieją, że również Federacja Międzynarodowa ICF i Europejska będzie nam zlecała organizację dużych imprez.
Rozmawialiśmy mniej więcej przed rokiem. Oczywiście w optymistycznym duchu, bo inaczej się w sporcie nie da. To są zdobywane kwalifikacje dla kraju podczas tych kajakarskich mistrzostw świata. Pan jest absolutnie zadowolony? Czy gdzieś tam zawsze takie uczucie sportowego niedosytu pozostaje, że mogło być więcej, czy nie?
Muszę być szczery. No oczywiście nie powiodło nam się w grupie kajakarzy męskich. Nie mamy żadnej kwalifikacji. Dopiero walczymy w Racicach w maju i w Duisburgu o to, żeby w jedynce na 200 metrów zakwalifikować się, w jedynce na 1000 oraz mam nadzieję, że młoda osada 2x1000 również będzie walczyła. Mamy w tej chwili precyzyjny program przygotowań i wyłonienia osób, bo to teraz trzeba też wybrać tych zawodników, którzy zostali, można powiedzieć, zostali poza kwalifikacjami. Wiem, że bardzo dużo chętnych jest już do pokazania się w nowym układzie, a więc w kwietniu się rozstrzygnie, kto będzie reprezentował nas na Pucharach Świata. Ja z nadzieją, z takim optymizmem zmienił się trener grupy kajakarzy, został Robert Włodarczyk, doświadczony trener. Myślę, że pociągnie grupę kajakarzy do kwalifikacji olimpijskich.
Jeśli chodzi o grupę kajakarek, to właściwie specjalnego zaskoczenia nie było, bo to jest ugruntowana pozycja w światowym kajakarstwie dziewczyny, ale niektórzy mówią, że takim totalnym diabłem z pudełka, choć oczywiście uznanym sportowcem, był w tym 2019 Tomek Kaczor. Niektórzy mówią, że filmowa wręcz historia.
No, oczywiście, no filmowa historia, Tymis, zaangażowanie. On taki jest troszkę zawsze wesoły, odważny, może nadmiar optymizmu, ale to nie zaszkodzi, lepiej z takim zawodnikiem. Wierzę w jego talent i wierzę, że będzie dobre miejsce na olimpiadzie w Tokio.
Ja tak pytam z wielkopolskiej perspektywy. Powiedział mi tak trochę na ucho trener Tomasz Kryk, że Marta Walczykiewicz może wygrać z Lizą Carrington. A co zdaniem prezesa Tadeusza Wróblewskiego?
Marta Walczykiewicz, która gdzieś tam wspomina, że w zasadzie być może to będzie jej ostatnie igrzyska, będzie na podium olimpijskim, oby jak najwyżej.
Kajakarstwo w Radiu Poznań. kajakarka KTW Kalisz Marta Walczykiewicz. Jeśli chodzi o rok 2019, który za nami, to trzeba pogratulować oczywiście sukcesu, jakim jest wicemistrzostwo świata, ale też chyba wywalczonego w ciężkim okresie, bo po kontuzji. Chyba było najtrudniej o to wicemistrzostwo świata w 2019 roku.
No łatwo nie było. Żaden medal mistrzostw świata nie był wywalczony, że tak powiem, na łatwej drodze. Na pewno było to utrudnione z tego względu, że późno weszłam w sezon i tak naprawdę no, do końca nie wiedziałam, czy ta moja forma będzie optymalna. No, stoper nie kłamał, stoper pokazywał fajne czasy, ale to był zawsze trening, wiadomo, kiedy przychodzi do rywalizacji już takiej na najwyższym poziomie, to różnie to mogło być. No, na pewno dużego takiego pozytywnego, przysłowiowego kopa do działania dał ten brązowy medal z europejskich igrzysk, gdzie tak naprawdę udowodniłam sobie, że jednak pływam szybko, że to nie jest tak, że po kontuzji wracam i nie mam tej formy, więc to dało do myślenia, że jednak te kwalifikacje olimpijskie może przebrnę pozytywnie i wywalczę tą kwalifikację. Mówię, moim celem było wywalczenie kwalifikacji i z takim założeniem zjechałam do Szeged.
Wychodzi na to, że już jesteś na takim poziomie wytrenowania, że nawet przerwa nie zaburza rytmu. Coś po prostu zostaje zawsze we krwi.
23 lata w kajakach. No i teraz tak naprawdę to pokazało, że było warto te lata poświęcić, bo to dało to doświadczenie i to, że tak naprawdę ciężki sezon, krótszy o połowę, a jednak dam radę, jednak ta pamięć mięśniowa tutaj pokazała, że dominuje, więc nie powiem, że jestem stara dlatego, ale myślę, że to doświadczenie, które wspólnie wypracowaliśmy przez tyle lat z trenerem Tomaszem Krykiem w kadrze, myślę, że to zaowocowało właśnie w Szeged.
Rok temu o tej porze to było leczenie, a teraz to już są przygotowania, czyli jednak do roku olimpijskiego dobrze by było podejść bez kontuzji.
No tak, to przygotowania już trwają od października, w tamtym roku no niestety już byłam w trakcie konsultacji lekarskich, więc ja jestem o duży krok do przodu, więc myślę, że nowy sezon wejdę dobrze przygotowana. Wsiadamy w samolot i lecimy do Portugalii, tam z malutkimi przerwami spędzimy prawie 3 miesiące, aż tutaj do krajowych eliminacji w Poznaniu, które się odbędą.
I to zawsze taki pierwszy moment prawdy.
Czasami w kwietniu niedźwiedzie jeszcze śpią, więc ci, co mają troszeczkę, jak to powiem, opóźniony zapłon, to jeszcze ciężko jest na tych pierwszych konsultacjach.
Czyli Walczykiewicz.
Czyli ja się zaliczam też do tego grona, dlatego te zawody zawsze wychodzą różnie. Mam nadzieję, że wyjdą na takim dobrym poziomie i to da taki już, jakby nam coś więcej odpowie, co będzie na tych już konkretnych zawodach.
A najważniejsze zawody w 2020 roku, oczywiście Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
Ja już schodząc z podium w Rio, już myślałam o tym, że dalej trenuję do Tokio, aczkolwiek mówię, do Tokio, do tego wyjazdu jeszcze, mimo wszystko wiadomo, że ten czas ucieka i te zostaje już teraz 7 miesięcy, to zleci szybko, ale no, dla nas to jeszcze jest daleka droga, wiadomo, my nie zrobiliśmy kwalifikacji imiennych, więc dalej ta rywalizacja w kraju będzie się odbywała i wiadomo, w kraju się ścigać najgorzej, no bo kadra jest dosyć szeroka, każdy chciałby wyjechać, no ja bym chciała wyjechać trzeci raz, więc ja na pewno tanio skóry nie sprzedam i będę walczyć o ten wyjazd do Tokio.
A trzeba przyznać, że grupa kajakarek skupionych wokół trenera Tomasza Kryka, trenera reprezentacji, jest mocna i ciekawa i młodzież naciska.
No jest mocna, jest szybka, co potwierdzają no każde zawody, z każdych imprez przywozimy medale, czy to z konkurencji olimpijskich, czy nieolimpijskich, czy miejsca punktowane, więc pływamy naprawdę szybko. No i dlatego mówię, że cała nasza drużyna ma aspiracje do wyjazdu, każdy chciałby pojechać, większość dziewczyn chciałaby zadebiutować, ja bym chciała pojechać trzeci raz, Karolina również trzeci, Beata czwarty i każda z nas marzy gdzieś tam jeszcze o kolejnym medalu, żeby dorzucić. No ale mówię, kadra jest dosyć duża i mocna, więc naprawdę myślę, że no, zostanie wyłoniona najlepsza kadra i pojadą naprawdę mocne zawodniczki.
Też mamy taką nadzieję na kajakarskie olimpijskie medale, również z udziałem znakomitej kaliszanki Marty Walczykiewicz. Będzie jeszcze olimpijsko przed godziną 18 w audycji w Sportowym Rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz kolejny meldunek z meczu pierwszej ligi żeńskiej siatkówki. Wczoraj, przypomnijmy, na Energetyk, będziemy mieli relację dźwiękową z tego wczorajszego spotkania, pokonał Krzyostrowiec Świętokrzyski 3-0. Dzisiaj nie zaczął się najlepiej mecz z Mielecką Stalą 23-25 i 23-25. Pierwsze dwie partie poznanianki podopieczne Marcina Patyka przegrały, ale Wojtek ma nieco bardziej uśmiechniętą minę, co znaczy, że w hali Citizen lepsze wieści dla nas?
Pojawiło się światełko w tunelu, bowiem trzeciego seta poznanianki wygrały 25-22 i walka w hali przy drodze Dębińskiej jeszcze trwa. Wszystko w tym spotkaniu jeszcze możliwe.
Powrócimy za chwileczkę, za minutę mniej więcej do olimpizmu, bo początek 2020 roku jest bardzo udany dla jednej z najlepszych biegaczek długodystansowych w naszym kraju, poznanianki Karoliny Nadolskiej. Tydzień temu w Walencji zawodniczka ZSWM Poznań ustanowiła nowy rekord kraju w biegu na 10 km, uzyskujące 32 minuty i 8 sekund. To na pewno dobry prognostyk na nadchodzący sezon, także w kontekście startu w olimpijskim maratonie. Była okazja, by z Karoliną Nadolską porozmawiać i to usłyszymy za około 30 sekund.
Mam rekord polski swój. Był on nabiegany w 2013 roku w Nowym Orlanie, więc 7 lat. Minęło od kiedy ustanowiłam tamten stary rekord. Od tygodnia jestem nową rekordzistką, nową starą rekordzistką Polski w biegu na 10 km. Na pewno to cieszy, własny rozwój po prostu cieszy. No i oczywiście no, pokazuje to, że droga, którą obraliśmy z moim trenerem i mężem w jednej osobie, Zbyszkiem Nadolskim, jest dobra, prawidłowa i małymi kroczkami po prostu zbliżamy się do sierpnia i Igrzysk Olimpijskich w Tokio, a tak naprawdę maratonu w Sapporo.
Tak, wracając jeszcze do Walencji, to w ogóle był niesamowity bieg, biorąc pod uwagę wszystkie wyniki, jakie tam zostały uzyskane.
Tak, zgadza się. Znaczy Walencja ma właśnie w sobie to, że jest to trasa bardzo szybka i te wyniki tam nie są przypadkowe. Po prostu jest to bieg najwyższej jakości z mega profesjonalną obsługą, organizacją. Także wszyscy, którzy szukają rekordów życiowych, zapraszam do Walencji tak naprawdę, bo to nie był mój pierwszy bieg w Walencji. 4 razy już startowałam na cyklu tych imprez. Trasa jest naprawdę bardzo, bardzo szybka, sprzyja biciu rekordów życiowych. No i tak jak pokazał ten bieg, rekordów świata i Europy również.
Mocno otwarcie tego 2020 roku, to dobrze zwiastuje na pozostałe te najważniejsze miesiące.
No właśnie tak się śmiejemy, że pierwszy rekord Polski już w styczniu. Czaję się jeszcze na ten rekord Polski w półmaratonie, który chciałabym jakby już oficjalnie posiadać jako rekordzistka Polski, bo jestem posiadaczką najlepszego wyniku w historii Polski, natomiast wynik nie został ratyfikowany przez Polski Związek Lekkiej Atletyki, więc tu bym chciała zaznaczyć jeszcze swoją obecność na tym dystansie i będę miała ku temu już niedaleko okazję, ponieważ w marcu, 29 marca wystartuję podczas Mistrzostw Świata, które odbędą się w Gdyni w tym roku i mam nadzieję, że tam się zakręcę właśnie koło tego wyniku, który być może będzie nowym rekordem Polski.
Na horyzoncie już Igrzyska Olimpijskie w Tokio?
No oczywiście, że tak. To jest impreza tak naprawdę najważniejsza na rok 2020. To jest jeszcze dużo miesięcy i ciężko mówić, że konkretnie przygotowuję się pod Igrzyska, bo jeszcze po drodze właśnie Mistrzostwa Świata, jeszcze krótsze starty. Natomiast tak, cały okres i cykl przygotowań jest tak ułożony, żeby dotrwać w zdrowiu przede wszystkim i w dobrej dyspozycji do sierpnia Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jest coś takiego, że nie da się być w tej szczycie formy bardzo wysoko, tak? Jeżeli łapiemy taką dyspozycję, no to ona trwa 3-4 tygodnie i siłą rzeczy następuje taki, mówiąc delikatnie, dołek, więc nie mogę z taką dyspozycją, jaką aktualnie prezentuję, dotrwać do marca. Trening jest tak sterowany i tak ułożony, żeby za chwilkę ta dyspozycja zeszła, wjechać wysoko w góry, potrenować spokojnie i jeszcze raz, mam nadzieję, jeszcze wyżej skoczyć z dyspozycją na marzec.
Trzymamy kciuki, aby te zaplanowane szczyty formy przyszły w odpowiednim momencie, przede wszystkim podczas maratońskiego startu na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Tyle, Karolina Nadolska. Sporo było olimpijskich tematów w tej godzinie, więcej ligowych między 18 a 19. W ramach audycji w sportowym rytmie będziemy m.in. na siatkarskich i koszykarskich parkietach. Będzie także jednak kilka materiałów związanych z rywalizacją na żużlowych torach. Poza tym o bieganiu, hokeju halowym. Po godzinie 19 natomiast myślę spora porcja na tematy piłki nożnej w kontekście przygotowań zimowych piłkarzy Lecha Poznań oraz lidera pierwszej ligi, czyli Poznańskiej Warty. Zejdziemy jednak w naszych poszukiwaniach na piłkarskich boiskach także niżej i posłuchamy, co ciekawego zimą dzieje się w klubach z niższych klas rozgrywkowych. Zapraszam na ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie już po godzinie 18.00.